Mama i tato kazali tobie grać na jakimś instrumencie?
Kazali może nie. Mama zaproponowała mi. Może zapiszę cię, Konrad, do szkoły muzycznej. Zaproponowała mi wiolonczelę. Mając 8 czy tam 7 lat, nie za bardzo wiedziałem, na co się pisze, z czym to się je. Po prostu zacząłem chodzić. Ktoś mi później powiedział, że jestem całkiem niezły, więc ja tak to chłonąłem. No, jestem całkiem niezły. Ale czy lubiłem grać na tej wiolonczeli? Czy tak z pasją to robiłem? 8-9-latek? Nie wiem tego dzisiaj. Wydaje mi się, że ta pasja pojawiła się dopiero w szkole średniej.
Konrad Słoka jest państwa gościem. Jestem uradowana, bo ty teraz jesteś rozchwytywanym muzykiem. Jak w notce zapisałeś songwriterem, co oznacza, że tworzysz piosenki, czyli wyłamałeś się z muzyki klasycznej. Gamy i pasaże na wiolonczeli malutkiej, czy od razu takiej dużej?
Miałem malutką wiolonczelę, później dostałem średnią wiolonczelę, ale zanim dostałem dużą wiolonczelę, to już zmieniłem instrument, ponieważ w szkole średniej zmieniłem go na trąbkę.
Rozstrzał szalony.
Szalony rozstrzał, tak. Grałem na trąbce całą szkołę średnią, później poszedłem na studia. Studia też skończyłem na trąbce.
To wszystko na początku się w Szczecinie wydarzyło, bo nad Odrą się urodziłeś.
Tak jest.
Czyli ostatecznie dobrze, że ciebie mama popchnęła do uczęszczania do szkoły muzycznej, bo może mama sama jest muzyczką?
Chyba jestem pierwszym, powiedzmy, wykształconym muzykiem w naszej rodzinie. Oczywiście mama z tatą spierają się, po kim mam ten muzyczny talent. Tata ma rzeczywiście słuch, tak samo jak i mama ma słuch. Tata grał na gitarze, mama nie wiem, czy na czymkolwiek grała. W każdym razie wydaje mi się, że jestem pierwszym, który utonął w tej muzyce. Po mnie była jeszcze moja młodsza siostra i moja druga młodsza siostra. Teraz dzieci mojej siostry też chodzą do szkoły muzycznej. Moje dzieci prawdopodobnie też pójdą do szkoły muzycznej, ale wydaje mi się, że to ja byłem tym pierwszym.
Tworzysz sobie już zespół. Taki duży, rozbudowany będzie.
No na pewno wigilie rodzinne będą rozbudowane i wesołe.
Mimo, że jesteś wysoce wykształcony i to jeszcze trąbka, wydział instrumentalny bardzo trudny, to ostatecznie wkleiłeś się w muzykę rozrywkową.
Wydaje mi się, że w ogóle ta muzyka rozrywkowa trochę mnie uratowała, dlatego że ja rzeczywiście grałem na tej trąbce. Wydział instrumentalny jest bardzo trudny, to są godziny ćwiczeń, natomiast ja nigdy nie ćwiczyłem tych godzin. Ja się wiecznie boksowałem z moimi nauczycielami, moimi profesorami, ponieważ ja byłem po prostu beznadziejnym trębaczem.
Ale skończyłeś te studia.
Jakoś się naprawdę prześlizgałem przez te studia, ale ja w szkole średniej po prostu założyłem zespół punkowy, graliśmy z kolesiami w szkole muzycznej.
Na Staromujskiej?
Na Staromujskiej. I gdyby nie to, to jest duża szansa, że ja już nie byłbym trębaczem, że może gdzieś po drodze porzuciłbym muzykę. Dlatego wydaje mi się, że ten zespół w szkole trochę mnie uratował. Ta chęć pisania piosenek i śpiewania, że tak powiem, muzyki popularnej mnie tak uratowała po prostu. Na samym początku wynikało to z chęci takiego zaimponowania koleżankom, kolegom. Poza tym byłem osłuchany i zauroczony amerykańską popkulturą, amerykańską muzyką. Też zapragnąłem mieć zespół, grać właśnie amerykańskiego punka, pisać teksty po angielsku oczywiście. Pierwsze teksty kleciłem na lekcjach, pisałem je nawet na małych karteczkach i wysyłałem na tych karteczkach do dziewczyn. Dzisiaj wydaje mi się to strasznie infantylne i głupkowate.
Ale na randki chodziłeś dzięki tym karteczkom.
Tak, ja i moi koledzy z tego zespołu rzeczywiście mogliśmy roztaczać taką jakąś wokół siebie bardziej wyjątkową aurę.
Gwiazdy, gwiazdy.
No nie nazwałbym tego, chociaż pamiętam też wzrok innych uczniów, którzy się patrzyli na to jak jakieś dziwactwo w ogóle w tej szkole, bo były rzeczywiście zespoły takie trochę bardziej jazzowe. Poza takim ćwiczeniem salkowym, poza orkiestrą i poza takim wkręceniem się po prostu w muzykę poważną, no to mój taki punkowy zespół, gdzie tam były trzy akordy darcie mordy, to było coś dziwacznego.
I co na to nauczyciele?
Nauczycielom się to bardzo podobało, wydaje mi się, że byli bardzo otwarci jednak, no, na to. Nie było żadnego problemu, żeby zorganizować koncert w auli, czy żeby zagrać na koniec roku na przykład. Pamiętam, że grałem na koniec roku pomiędzy Wieniawskim a Chopinem, wychodziłem ze swoją piosenką i grałem ją na gitarze po latach. Miło to wspominam. Nawet z moimi przyjaciółmi, którzy wtedy też chodzili do szkoły, ale nie miałem z nimi jakiegoś takiego bliższego kontaktu. Dzisiaj mi mówią, to było dobre, prawdziwe, pomimo tego, że to było jakieś wystrzelone i zupełnie z innej planety, ale to było fajne.
I masz nagrania z tamtych lat?
musiałbym się odezwać do swojego kumpla, z którym miałem ten zespół i coś tam rzeczywiście u niego w studiu nagrywaliśmy, czy tam jego rodzice kiedyś nagrywali nas jakąś kamerą VHS na jakimś koncercie. Ktoś pewnie ma jakieś zdjęcia czy nagrania z tych koncertów w auli. Może coś by się odnalazło, ale naprawdę musiałbym pogrzebać.
My na inny czas sobie to pogrzebanie zostawimy, bo ty masz przecież płytę debiutancką. Troszkę późno, znaczy ten debiut wyskoczył.
Ja takim debiutantem to nie jestem.
A propos płyty, bo zaraz powiemy, że ty już jesteś bardzo wiekowy muzyk.
Jestem wiekowym muzykiem, natomiast debiut mój rzeczywiście to jest właśnie płyta Stare Śmieci. Debiut z kilku względów, ponieważ jest to płyta sygnowana moim nazwiskiem. Po drugie, jest to płyta z moimi tekstami w języku polskim. Po trzecie, to są moje kompozycje, do których zaprosiłem moich przyjaciół, którzy nagrali instrumenty przeróżne, do których też poprosiłem Borysa Sawaszkiewicza, żeby ją wyprodukował, żeby zagrał na klawiszach i zarejestrował w swoim studiu. Więc pomimo tego, że to są takie moje bardzo osobiste, to jednak jest to kolektywna praca włożona w tą płytę. No i...
I o czym jest na tej płycie? O tobie?
Głównie o mnie.
To znaczy?
Śpiewam o sobie.
Jaki jesteś, Konradzie?
Sam do końca nie wiem. Wydaje mi się, że dzięki tym piosenkom sam siebie bardziej poznaję. I te piosenki pozwalają mi na to, żeby zajrzeć trochę głębiej, żeby się zastanowić nad tym, kim jestem, co lubię, czego nie lubię, jaki mam stosunek do świata, do ludzi. Coraz bardziej to poznaję.
Już to wiesz na etapie tego, co my słyszymy na twoim krążku.
Tak, ale nie, oczywiście nie jest to sytuacja zamknięta. Życie toczy się dalej, pojawiają się nowi ludzie, nowe relacje, nowe problemy. Wydaje mi się, że w tych piosenkach ja po prostu rozprawiam się ze światem, rozprawiam się z czasem, w którym piszę dane piosenki. Stare Śmieci powstały, to są piosenki o takim moim boksowaniu się z tym, że ja już jestem dorosłym człowiekiem, już tutaj nie ma czasu na zabawę. Ja już jestem coraz bardziej odpowiedzialny za nie tylko swoje życie, ale też swoje rodziny. I mając 30 kilka lat, no nie jest to prosta sytuacja. Wydaje mi się, że te moje dylematy przelałem na te piosenki i dzięki temu łatwiej mi z tymi dylematami się rozprawiać.
Tak w tej szkole jako nastolatek gwiazdożyłeś na korytarzach?
Troszkę tak.
Dziewczyny za tobą biegały. Spodobało się tobie, że się podobasz. W związku z tym gdzieś tam skrycie powiedziałeś, idę dalej, poznawajcie mnie w jak największym gronie. Chcę dotrzeć do twoich konkursów, bo przecież tak od razu nikt nie wie, że się jest świetnym. Sam tam wchodziłeś, ktoś ciebie popychał, w cudzysłowie oczywiście.
Wydaje mi się, że każdy z artystów ma oczywiście, musi mieć w sobie ten ekshibicjonizm, to znaczy no ja oczywiście też mam potrzebę tego, żeby jak największa liczba słuchała moich piosenek, też mam potrzeby występowania na scenie i od zawsze miałem taką potrzebę, odkąd pamiętam, odkąd piszę piosenki, występuję na scenie. Ale są we mnie dwa wilki. Ten jeden ekshibicjonista, który rzeczywiście bardzo pragnie tego splendoru i tego, żeby ludzie go słuchali i żeby utożsamiali się z moimi piosenkami. A z drugiej strony to ja lubię swoją niezależność, lubię ten świat swój, lubię go pokazywać tylko wtedy, kiedy ja mam na to ochotę. I wydaje mi się, że te dwa wilki napędzają mnie też po prostu jako artystę. I one są w tych moich piosenkach.
I ten jeden wilk wcześniej się odezwał, powiedział, idź na konkurs?
Bo rozumiem, że chodzi o Voice of Poland.
Bo to był taki najważniejszy.
To był taki przełom, ale nawet niekoniecznie w mojej karierze muzycznej, bo on niewiele mi dał.
Poszedłem, się rozczarowałem, bo ja naprawdę fajny jestem, muzyka to tak.
Trochę mi to dało takiej pewności siebie. Poza tym mnie strasznie zżerała ciekawość. Jak się jest muzykiem i gra się na gitarze i ogląda się te wszystkie talent show, gdzie dzieciaki i dorośli przychodzą, grają piosenki dla publiczności i oczywiście to jest tak zmontowane, że ta publiczność jest zachwycona, spada konfetti i tak przechodzisz dalej. Ja myślę sobie, też chcę to poczuć, ja też chcę tam być i chcę zobaczyć w ogóle, jak to jest. Ja rozumiem,
jak tam
że
mnie
to
rzeźbą, tak. Jak tam mi tego koloru dodają.
No ale właśnie ja wiem intelektualnie, że to jest ściema, ja to wiem intelektualnie,
opowiedz,
natomiast ja chcę to poczuć.
No
ja
właśnie,
to
poczuć, przychodzisz, a tam studio skromniutkie, w ogóle tak nie wygląda, jak my to widzimy.
Tak. Pierwsze, na co zwróciłem uwagę, to rzeczywiście to studio wydaje się w telewizji o wiele większe, wchodzę, a to jest takie malutkie, no te podesty takie z takiego plexi, one są strasznie porysowane, a w telewizji tego nie widać. Generalnie jest to trochę cieniutko. Wiele z tych sytuacji takich, które się dzieją przed kamerami, one są po prostu zaaranżowane tylko i wyłącznie na to.
Ale w tej ściemie było sympatycznie jednak ostatecznie. Byli muzycy znani, różni, tak to nazwijmy. Szedłeś do tego programu też z jakimś konkretnym planem. No, jeśli się wszyscy odwrócą, to ja wybiorę tego i tego, bo konkretnie wiedziałeś, jacy tam tutorzy, jacy tam trenerzy są.
No wiedziałem, ale to są te dwa wilki. Ja poszedłem do tego konkursu, ale jednocześnie ja nie do końca zgadzam się z w ogóle z formułą tego konkursu. Oceniania przez czteroosobowe gremium, czy ktoś ładnie śpiewa, czy ktoś nieładnie śpiewa. Po prostu poszedłem licząc się z tym, że taka jest machina, takie są warunki i ja jestem tak ciekawy, że muszę to sprawdzić na sobie. Nie mogłem śpiewać swoich kawałków, ja musiałem wybierać z jakiejś puli coverów, wybrałem sobie trzy, później ktoś mi z tych trzech wybrał ten jeden, który musiałem zaśpiewać, więc wszystko było takie, ja się czułem trochę tak...
Małpką będziesz i wykonasz tak, to, co tobie wskażemy.
Bardzo mi było ciasno, wszystko zaczęło mnie swędzić i zacząłem się źle czuć. To była męcząca kwestia. Zresztą wydaje mi się, że ja w ogóle odpadłem z tego programu, dlatego że ja poszedłem tam mając 30 lat, ja już miałem wiele za sobą tej historii muzycznej. Rozumiem, że producenci tego programu już nie mogą ze mnie wiele ulepić.
I nawet sobie powiedzieć, a dlaczego oni mają mnie lepić, jak ja już jestem jednak ulepiony?
Tak, tak. Ale muszę powiedzieć, że pozwolono mi zagrać moje dwa kawałki na wizji.
To sukces. To był dla mnie... Jakbyśmy nie mówili, prawda?
To był dla mnie największy sukces. Wydaje mi się, że inna by była nasza relacja z Patrycją Markowską, gdybyśmy, nie wiem, spotkali się na jakimś koncercie, pogadali sobie o muzyce, razem zaśpiewali piosenkę na scenie, niż przed okiem kamery.
Wracasz z programu, mówisz, nareszcie mam czym oddychać. Mhm. Po swojemu. Mhm. Ja sobie tak otworzę okno, żeby to powietrze do mnie dotarło, ale moje powietrze. Czyli oparłeś się na swojej twórczości, na swoich kompozycjach, w większości na swoich tekstach. Ty jesteś od początku do końca dostarczycielem repertuaru.
Tak. Ja napisałem muzykę, napisałem teksty. Nie przyszło mi to bardzo łatwo, ponieważ wiele lat pisałem teksty po angielsku. Więc z tym polskim też się trochę mierzyłem.
Po angielsku, bo?
Bo zawsze byłem zafascynowany amerykańską muzyką, amerykańską popkulturą i chłonąłem to i do tej pory wydaje mi się, że jeżeli układam nawet piosenki, to robię to w bardzo amerykański sposób, ale tak samo układając linię...
Z tych Amerykanów, który muzyk cię tak wziął?
Z tych Amerykanów, który muzyk oczywiście... To się zmienia z każdą chwilą, ale byłem zafascynowany amerykańskim punk rockiem, taką powiedzmy sobie słoneczną, kalifornijską odmianą. Były to zespoły NoFX, był to rzeczywiście Green Day, były to śmieszki z Blink-182, było masa zespołów, które po prostu rozpalały moją wyobraźnię tutaj w Polsce, plus jeszcze ta cała kultura takiego high school rocka amerykańskiego, rozpalała moją wyobraźnię i moich ziomków i w to tak wpadliśmy, a później to się zaczęło toczyć, zacząłem głębiej szukać w tej kulturze amerykańskiej, oczywiście, że to dziś już mógłbym powiedzieć, że wyszło od śmieszków z Blink 182, a skończyło się na tuzach jak Bob Dylan czy Neil Young.
I dzięki tej twórczości zza oceanu ulepiłeś siebie. Jesteś taki charakterystyczny, oto ja, Konrad Słoka. Już mnie możecie rozpoznać, bo ja mam swój język, który tworzę ze swoimi kolegami. Zosią Samosią w tej sztuce się nie da być.
I ja się tego uczę z każdym dniem, że nie da się być Zosią Samosią w tej branży i nie da się być Zosią Samosią, gdy chce się osiągnąć jakiś sukces. Ja bardzo lubię wszystko robić samemu. Ja jestem taką Zosią Samosią. Ja sobie napiszę, ja sobie zagram. Ja bardzo chcę mieć kontrolę nad wszystkim, co się dzieje wokół mnie. Ale te ostatnie lata, kiedy właśnie nagrywałem płytę, kiedy teraz gram z zespołem, z moimi przyjaciółmi, to ja widzę, jaka moc jest w tym współdzieleniu tego, co się tworzy, współtworzeniu. I czasami jaka jest moc nawet w chodzeniu na kompromisy, w dyskutowaniu o czymś. Uczę się po prostu nie być tą Zosią Samosią. Chociaż czasami są takie sytuacje, że tą Zosią Samosią trzeba być i trzeba jednak znać swoją wartość i nie dać się miotać na różne strony.
Z tą Zosią Samochsią pracować to jest co robić. Zośka, sympatyczna jesteś, mówiąc w skrócie? Można się z tobą dogadać, Zocha?
Można się ze mną dogadać, ale ja właśnie nie chcę być taki sympatyczny w kontekście pracy, no bo to też trzeba o tym pamiętać, że jeżeli się z kimś pracuje, ja się też tego bardzo długo uczyłem, jak już o tym mówimy, że jak już się z kimś pracuje, to ja wiem, że ja też mogę od kogoś wymagać, nie tylko ode mnie mają wymagać, tylko ja też od kogoś mam wymagać czegoś. Na tym polega współpraca, no więc jeżeli oczywiście jest dobra współpraca, no to jestem sympatyczny. Staram się oczywiście być zawsze sympatyczny, ale...
Ja ci pomogę, ty się nie musisz starać, tylko ty jesteś sympatyczny i do brzegu płyniemy dalej.
Okay.
A propos tych, którzy zdecydowali się na pracę z Zosią. Mhm. Dziękuję ci, że gram u ciebie. Wybrałeś mnie, bo gram na gitarze, bo gram na perkusji, bo gram na innym instrumencie. Co zdecydowało, że to jest taki skład? Konrad Słoka.
Dlaczego jest to gitara, bas i bębny? Bo to jest rock and roll, no. To jest po prostu klasyczny rockowy skład i nic w życiu mnie bardziej tak nie rajcowało jak rock and roll. Czy to była moja faza takiego high school punk rocka, czy to była faza na ostrzejszego punk rocka, czy to na country, czy na americana, no zawsze jest to muzyka gitarowa. Zawsze jest to muzyka gitarowa, zawsze są to zespoły.
I dlatego sam grasz na gitarze.
Dlatego sam gram
Zanim
na gitarze.
Zanim znalazłeś sobie kolegę grającego na gitarze, to ty się sam obsłużyłeś.
Między innymi dlatego też powstał ten zespół. Powstał ten pomysł na śpiewanie i granie sobie samemu, Zosia Samosia, ponieważ ja też nie mam takiej głowy do organizowania, do bycia menedżerem zespołów, do trucia innym kolegom, żeby przyszli na próby, żeby się nauczyli. Ja chciałem posiadać taką kontrolę nad tym, co robimy, jak gramy, gdzie gramy. Oczywiście nie da się tego w zespole kontrolować tak bardzo, więc stwierdziłem, że ja będę śpiewał, będę sobie grał. Odkryłem wtedy taką niszę też w amerykańskiej muzyce, gdzie zazwyczaj wokaliści takich punk rockowych zespołów bardzo mocnych mają swoje alter ego i mają swoje osobne projekty akustyczne, gdzie biorą gitarkę akustyczną, śpiewają sobie o jakichś bardziej takich rzeczach osobistych i ja w tym odnalazłem swoją drogę.
Stare śmieci to jest podróż sprzed kilkudziesięciu lat nawet można powiedzieć. Ta płyta, ona się tak rozwija. Zobaczcie, ile ja zrobiłem. Tak można odczytać te stare śmieci?
Doskonale to odczytałaś, ponieważ na starych śmieciach nastąpiło jakieś zamknięcie pewnego etapu, który trwał wiele lat. Była to moja wyprowadzka do Warszawy. Był to później powrót z tej Warszawy do tego Szczecina. Było to dużo zmian w moim życiu i w sferze muzycznej, i w sferze osobistej, i w sferze rodzinnej. Starałem się po prostu zebrać to jakoś wszystko do kupy.
I szczęście, że ta płyta tak długo powstawała, bo dajesz nam siebie takim, jakim byłeś, jakim jesteś i czy jakim będziesz, czy ona otwiera twój nowy rozdział, jest taki jakiś numer z zawieszeniem?
Stare śmieci są zamkniętym rzeczywiście rozdziałem, ale każdy zamknięty rozdział oczywiście to jest kolejny rozdział. To jest ta moja muzyczna droga się nie kończy. Muzyka to jest rzecz, która się do mnie przyczepiła i nie chcę puścić. To jest rzecz, która najdłużej przy mnie jest w moim życiu.
Wierna przede wszystkim.
Wierna. Ja jestem jej również wierny. Jestem fanem takiej ewolucji w muzyce i w twórczości artystów i bardzo lubię, kiedy z płyty na płytę są inni, ale nie w taki sztuczny sposób, tylko po prostu ewoluują, dorastają, czy chcą przekazać coś innego. Myślę, że kolejne moje piosenki na pewno będą piosenkami gitarowymi, bo ja inaczej nie potrafię. Jednak jestem zamknięty w rock and rollu.
Gitara śpiewa.
Tak. Poza tym ja tak piszę piosenki. Tak mi jest najłatwiej. Ostatnio też przy fortepianie. W każdym razie to nie jest koniec historii. Ja już mam kilka kawałków na kolejną płytę, ale też nie chcę jeszcze tak jakoś się tym za bardzo stresować, ani narzucać sobie jakąś presję, że
tym bardziej, że muzyka nie może być nasycona stresem, bo nic z tego nie wyjdzie. To jest koleżanka, przyjaciółka, kochanka, żona.
Tak jest. I bardzo sobie cenię to, że jest to taka relacja z tą muzyką, gdzie nikt wokół nie wpycha swoich pięciu groszy, że jesteśmy niezależni. w tej relacji ja z tą muzyką. Czasami myślę sobie oczywiście, że w kontekście powiedzmy sobie takiego sukcesu komercyjnego fajnie by było mieć jakąś wytwórnię, niewytwórnię, ale z drugiej strony taka relacja moja i tej mojej muzyki to jest rzeczywiście coś wyjątkowego. No i cieszę się, że mogę ją tworzyć na własnych zasadach i że jest taka, jaką chcę, żeby była.
Nie zmieniaj się, to będziesz miał coraz większą rzeszę fanów. Dziękuję bardzo. Konrad Słoka.
Dziękuję bardzo.